Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec. Jest luty 2014 roku, a ja znajduję się we Wrocławiu. Chciałbym przedstawić Państwu pastora świeckiego ruchu misyjnego Epifania, pana Andrzeja Kaliszczyka. Świecki ruch misyjny Epifania. Słyszałem o tym ugrupowaniu dość dużo plotek. Jest to mała, egzotyczna grupa, niespełna 2000 członków zgromadzonych i rozsianych po całej Polsce. Pochodzenie od Świadków Jehowy, no i oczywiście określana jako sekta przez Kościół rzymskokatolicki. W większości nieznana, niepoznana, egzotyczna i z tego, co dowiedziałem się, jest w jakiś sposób powiązana z badaczami Pisma Świętego. Ja może poprosiłbym pastora, pana Andrzeja Kaliszczyka, żeby przedstawił się w jakiś sposób, opowiedział, gdzie mieszka, gdzie pracuje i jaki to zbór, w którym jest pastorem. A na początku może zapytam, w jaki sposób mogę zwracać się do pana?
Najlepiej po imieniu.
Czyli można do pastora świeckiego ruchu misyjnego Epifania mówić Andrzej?
No tak jak do Sławka można mówić Sławek.
Rozumiem. Czy możesz zatem przedstawić się i powiedzieć troszeczkę więcej o sobie?
Nazwisko jest uznane, imię również. Mieszkam we Wrocławiu. No i jak mówisz, jestem pastorem zboru we Wrocławiu, który stowarzysza się ze świeckim ruchem misyjnym. Przy czym unikamy takiego nazewnictwa jak pastor, biskup. Wszyscy w zborze, którzy są takimi jak ja, jest nas kilku, nazywamy się starszymi zborowymi.
Czyli rozumiem, że jesteś starszym zborowym. I tak to można określić, tak? To drugie pytanie. Czy starszy zborowy, czy starszy zboru, tak, posiada jakiekolwiek wykształcenie fachowe, aby stać się takim starszym? To znaczy, interesuje mnie seminarium teologiczne, ewentualnie czy przyjąłeś jakieś święcenia lub zostałeś konsekrowany na starszego, na urząd starszego, tak?
No, to jest bardzo dobre pytanie, bo gdybyśmy cofnęli się do pierwszych chrześcijan i przeczytali fragment Ewangelii Jana, tam jest powiedziane, że będą wszyscy wyuczeni od Pana. Więc w pewnym sensie apostoł Piotr, prosty rybak, któremu Pan Jezus powiedział, paś baranki moje, bo też był pastorem. Nie miał fakultetów teologicznych i tak dalej. Takich szkół nie kończył po prostu. Tak to rozumiemy. Trzeba mieć wykształcenie Boże, ale nie osiąga się tego wykształcenia na żadnej świeckiej uczelni.
Dobrze, a w jaki sposób zostałeś wybrany do pełnienia tej funkcji? Być może mianowano cię w Warszawie.
Nasza wspólnota wybiera spośród ludzi, których uważa za właściwych, tu na miejscu, takich właśnie pastorów, starszych czy biskupów.
Jakie to kryteria?
Takie, które są w pierwszym do Tymoteusza napisane, że generalnie trzy rzeczy są tam ważne. Że trzeba mieć odpowiednio rozwinięty charakter, czyli być stabilny w zaletach chrześcijańskich, w cnotach chrześcijańskich. Pewnie, że nie w perfekcyjnym stanie, ale w jakimś tam pozytywnie ocenianym przez zgromadzenie. To jest pierwsze. Po drugie, trzeba mieć tajemnicę wiary w czystym sumieniu i to jest fragment tego listu zacytowany. I to ci, którzy wybierają, oceniają, czy ten człowiek, który jest kandydatem na starszego, takie coś według nich posiada. No i trzecia rzecz ważna, czy on umie nauczać. Czy jest sprawny w wyjaśnianiu, no, czasem zawiłych rzeczy. I te trzy rzeczy, one tak w sumie obejmują wszystkie te rozpisane na szczegóły fragmenty z listu do Tymoteusza.
Rozumiem. No i kolejne pytanie. Jakie zadania ma pastor i sługa Kościoła? I od razu pytanie takie, które mi się nasuwa. To czy kobieta może być u was pastorem?
No, wierzymy, że Pismo Święte jednoznacznie mówi, że niewieście nie pozwalam uczyć w Kościele. I tego się trzymamy w sposób dosłowny. Ale one uczą nas inaczej. W życiu małżeńskim są często mądrzejsze niż mężczyźni. Ale w Kościele, pewno z jakichś powodów symbolicznych, apostoł Paweł tak się wypowiedział. Jakie zadania ma pastor, jakie zadania ma starszy, jakie zadania ma biskup? One wynikają właśnie jakby z nazw tych funkcji. Biskup to jest nadzorca, starszy to jest człowiek dojrzały, który może w czymś innym pomóc, a pasterz to jest opiekun. No i w tych trzech kierunkach każdy starszy zborowy sprawuje swoją funkcję w zborze.
Takie pytanie, które jest zawsze aktualne, to jest pytanie o pieniądze. Jak finansowany jest wasz zbór? No i jak zarabia na życie pastor? Czy masz jakąś pensję, którą płaci ci zbór?
Pastor zarabia na życie normalnie pracując w jakimś świeckim zawodzie. Więc tutaj
Jaki zawód na przykład ty posiadasz?
Ja jestem fizykiem.
Rozumiem.
Nie praktykującym, co prawda, ale wykształcenie świeckie tak zwane mam właśnie takie. I pracuję gdzieś tam. Natomiast w zborze nie pobieram żadnego wynagrodzenia oprócz radości za udane usługi, które świadczę na korzyść braci i które oni jakoś tam oceniają. Więc to są niewymierne rzeczy.
Mhm. Rozumiem, oceniają na przykład poprzez następny wybór, tak? Na następną kadencję, tak?
No tak to się dzieje, że jeśli ktoś jest zadowolony z tego czy innego brata starszego, to go popiera potem w następnych wyborach, ale nie o tym myślałem. Ja myślałem o takiej chrześcijańskiej radości, że człowiek zrobił dobrą robotę, no komuś pomógł, coś komuś dobrze doradził, kogoś wsparł, no i wtedy jest ta radość i szczęście dwóch stron.
Kiedy rozmawialiśmy o kobietach, mówiłeś, że one często uczą nas wiele jako nasze żony. Mam pytanie, posiadasz żonę i rodzinę?
Tak, żonę, dwójkę dzieci i psa.
I można. Nie obowiązuje celibat w świeckim ruchu misyjnym Epifania?
No, celibat nie jest złą rzeczą. Natomiast nie ma zakazu wstępowania w związki małżeńskie. I właśnie w piśmie jest powiedziane, że biskup ma być mężem jednej żony. Co więcej, biskup powinien swój własny dom, własne dzieci dobrze rozrządzać, bo jeśli tego nie umie, to w jaki sposób będzie starał się właściwie o zgromadzenie, o zbór?
Rozumiem. Biskup. Pojawia się taki tytuł biskup. Moje pytanie dotyczy głowy zboru Epifanii. Czy jest nim właśnie biskup i czy może jesteście w jakiś sposób rejestrowani w jakimś związku wyznaniowym, no nie wiem, jako kościół?
No to jest złożona sprawa, bo my z reguły uważamy, że jesteśmy wolnymi zgromadzeniami. To znaczy...
Kto jest głową? Ten biskup, tak? O którym mówiłeś?
No dojdę do tego. Każdy zbór, taka lokalna społeczność jest niezależny, samorządny, mówimy ładnie, autonomiczny. Ale taki zbór jest we Wrocławiu, inny jest w Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. No i ci ludzie mają te same poglądy, tamci ze zboru w Poznaniu, jak i ci, co są w zborze we Wrocławiu. I tworzymy coś w rodzaju związku i ten związek nazywa się Świecki Ruch Misyjny Epifania. Natomiast ani sami siebie nie nazywamy epifanistami. Dla nas ta nazwa jest jakby tylko takim rozpoznawczym sygnałem.
Na religijnej mapie Polski, tak?
No, dobrze to ująłeś, tak, tak. Tak to widzimy.
A jaki jest wasz związek ze Świadkami Jehowy i z badaczami? Bo to są takie najczęstsze zarzuty do was, że jesteście świadkami, badaczami.
No, mamy wspólne pochodzenie, można tak powiedzieć.
No tak, ale Świadkowie Jehowy kojarzą się jednak nieco pejoratywnie Polakom w ogólności. Ja nie mam tu żadnej niechęci do nich. Znam jednego z ich pastorów, czy braci starszych, ale... Polacy chyba nie lubią ich.
To jest twoja opinia tylko.
Rozumiem. Czyli jednym słowem nie jesteście świadkami.
Mówiąc Świadkowie Jehowy, prawdopodobnie masz na myśli tą organizację religijną.
Tak jest. Nie jesteście stowarzyszeni w żaden sposób.
Nie, to nie jest. Ale jesteśmy Świadkami Jehowy, jak każdy chrześcijanin świadczy
Jehowy. Czyli świadkami Boga, tak? W ten sposób to rozumiem.
Świadkami Boga, tak.
Rozumiem.
Świadczymy o Bogu.
Ale to takie pytanie, które... No jest może nieco dziwne, ale co cię skłania do bycia epifanistą, nie? No bo tak, mój przyjaciel doktor nauk, inżynier, wyższe wykształcenie masz. Jesteś fizykiem. I ten mój przyjaciel ateista mówi tak, no jak możesz wierzyć w tak nielogiczne, naiwne rzeczy i teorie, których nie sposób żaden zweryfikować, prawda?
W jaki sposób miałem ci, Sławek, odpowiedzieć? Jest przepaść między ludźmi niewierzącymi a wierzącymi.
Mhm. A co cię skłania do bycia epifanistą? Urodziłeś się taki?
Epifanista, organista. Ja nie lubię tego określenia. Ja się urodziłem akurat
ale czemu
w tym
wierzysz?
Zboże.
Tak, czemu wierzysz w to, co wierzysz?
Urodziłem się w tym zboże i jestem, i tu przynależę. I ty mnie możesz nazywać epifanistą. No ale w zasadzie ja się czuję bardziej związany z Chrystusem. Chrześcijaninem mógłbyś mnie nazwać.
To czemu wyznajesz te akurat prawdy o morze? Co cię do nich przekonuje? Dlatego, że cię rodzice ich wyuczyli?
No, moja rodzina nie jest w pełni, jak ty to nazywasz, epifaniczna, bo ojciec jest katolikiem. Niepraktykującym.
Znaczy twój ojciec?
Tak, tak. Niepraktykującym katolikiem, bardzo dobrym człowiekiem. Ale on się tam nie wtrącał specjalnie w te sprawy religijne. Moja mama jest w tym ruchu i stąd ja jestem. No i tak dojrzewałem i tutaj powiedzmy czuję, że to jest prawda.
Mhm. Dobrze, a jakie obrządki spełniacie na nabożeństwach? To jest rodzaj mszy, rozumiem, tak?
Nasze nabożeństwo?
Tak, nabożeństwo.
Zebranie zborowe?
To tak nieładnie ponoć mówić, zebranie zborowe.
Ojejku, zebranie partyjne, zebranie zborowe. Tak się to może to wykonać.
Tak się to utarło, tak, i to jest nieładnie.
Ale nie było partii
lepiej
jeszcze.
Mówić nabożeństwo.
Wiesz, Sławek, nie było partii jeszcze, a już zebrania ludu Bożego były w całym świecie. I
to znaczy, ja znam znaczenie słowa eklezja, prawda, które znaczy zgromadzenie.
O.
Dosłownie. A, nawet tak. Zgromadzenie ludzi tak. Na rynku we Wrocławiu to też eklezja.
Tak?
Tak.
No dobrze, tego nie wiedziałem.
Dlatego wolę wyraz nabożeństwo. No i teraz pytanie o te obrządki.
Mnie nie przeraża wyraz nabożeństwo, bo spotykamy się w nabożnym celu, by czcić Boga, wielbić Boga.
Co tam robicie? Krótko i odważnie.
Śpiewamy pieśni, słuchamy kazań i analizujemy Pismo Święte.
Dobrze. To jest rodzaj mszy? Jest ofiara składana?
Nie. To twoim językiem bym to nazwał raczej rodzaj szkolenia.
Mhm, rozumiem. Mówiłeś, że czujesz się w pewien sposób związany z ruchem badackim, czyli rozumiem, że badacie Pismo, tak? Badacie Słowo Boże.
No, jesteśmy częścią ruchu badackiego. Badaczy Pisma Świętego. Tak ogólnie mówiąc, Świadkowie Jehowy też są częścią tego ruchu. Inni badacze też są częścią tego ruchu. Ten ruch się rozpadł po śmierci pastora Russella czy Russella na wiele różnych fragmentów. Jesteśmy jednym z tych fragmentów.
Dobrze. To może troszeczkę zmieńmy temat. Co mam zrobić, żebym był zbawiony? Bo jestem grzesznym człowiekiem. No, to jest bardzo ważne, bo w jaki sposób ja mam uzyskać to przebaczenie grzechów, nie? Bo tak, odpusty, spowiedź, obrządki. Co mi zaproponujesz?
A ten młodzieniec, jak do Pana Jezusa przyjechał, też o to pytał.
To pytał.
I Pan Jezus mówi mu, czyń przykazania.
Czyli
ja to czynię. On mówi, ja to czynię, tak, bo to był dobry człowiek.
Tak.
No to jeszcze coś zrób. Tylko tam jest inny problem. On powiedział to do Żyda, wiesz. Ten młodzieniec był majętnym młodzieńcem, ale Żydem. I to jest różnica.
A ja, Sławek, który jestem chrześcijaninem w roku 2014, co mam zrobić, żeby przybliżyć się do zbawienia? Może takie jeszcze pytanie pomocnicze. Czy ja muszę należeć do waszego ruchu, żeby zostać zbawiony, do waszego kościoła?
Nie. My nie tworzymy kościoła. My jesteśmy lokalnymi zborami ludu Bożego. Tak.
Ale czy muszę należeć do Epifanii, żeby uzyskać zbawienie?
Nie, w żadnym sensie.
Czyli inni ludzie też będą zbawieni?
Oczywiście.
To co mam zrobić?
Zbawienie nie zależy od tego, czy jesteś baptystą, czy jesteś metodystą, czy jesteś tutaj...
Zielonoświątkowcem na przykład, tak?
Czy w Epifanii, czy katolikiem.
Rzymskokatolikiem.
Zbawienie zależy od tego, jaka jest twoja osobista relacja z Panem Bogiem.
Rozumiem. Czyli pracować nad nią?
Przede wszystkim tutaj kluczową postacią jest Pan Jezus. I wiara w Pana Jezusa. Ale jaka wiara? To jest ważne.
mam go uznać za swojego Zbawiciela, tak jak powiedział do mnie pastor Zielonosiątkowców.
I bardzo dobrze ci powiedział. Bo gdyby ci powiedział, że masz go uznać jako jakiegoś duchowego przywódcę albo fantastycznego człowieka, jakim był na przykład, czy jakim jest Dalaj Lama, czy jakim był tam inny ważny człowiek, to byłoby może dobre, ale w połowie. Bo oni wszyscy to są dobrzy ludzie, ale nie zrobili tego, co zrobił Pan Jezus. A Pan Jezus jest Zbawicielem. Rozumiem. Oni mogą być tylko dobrymi przykładami. Więc jeśli wierzysz w Pana Jezusa, że jest Twoim Zbawicielem, to jesteś już blisko zbawienia.
Rozumiem. A ja jestem może Waszym bratem, jeśli czytam Pismo Święte i wierzę w tego Pana Jezusa jako swojego Zbawcę.
Jeśli wierzysz w Pana Jezusa, to jesteś chrześcijaninem.
A jestem Waszym bratem?
Tak.
Możemy nazywać się braćmi, Andrzej?
Braćmi w Jezusie?
Tak.
W Adamie możemy się nazywać też. Ale ty pytasz o inny związek. Ty pytasz o pokrewieństwo duchowe. I powiem ci szczerze, że my czujemy pokrewieństwo duchowe do wszystkich ludzi, dla których Chrystus jest Zbawicielem.
Rzymskokatolików?
Jeśli wierzy w Chrystusa, że jest Jego Zbawicielem, to...
Zielonoświątkowców? Oni wierzą.
Oczywiście.
Rozumiem.
To mówimy tutaj o pewnych deklaracjach, tak?
Tak. No za tym, wydaje mi się, powinna iść jakość życia. Tak?
Oczywiście,
odmienionego, tak, jakość życia odmienionego. Tak, tak. Tak powinno być. No to w takim razie naturalnym pytaniem jest, kim są członkowie zboru i jak można zostać pełnoprawnym członkiem Waszego zboru? Kim oni są?
Jakiś specjalny rodzaj ludzi? Pochodzenie?
Tak, kto to jest?
No to tak jak apostoł ładnie powiedział, nie, to Pan Jezus, niewielu mądrych, niewielu zacnych i tak dalej, ta wypowiedź. O, dziękuję Ci, Ojcze, żeś zakrył to przed wielkimi tego świata, objawiłeś maluczkim czy niemowlątkom. I taki przekrój jest naszego zboru. Są to ludzie, mówmy, według ciała czy według świata, nieznaczni, nieznaczący, a więc ani wybitnie wykształceni, ani wybitnie uzdolnieni i tak dalej, ale mają co innego bardzo ważne. Oni się poświęcili Bogu na służbę.
Rozumiem. Czyli muszę się poświęcić Bogu na służbę, żeby być tym członkiem zboru?
A co to jest zbór?
Zgromadzenie ludzi. Eklezja.
No ale czy takie jak na targu?
No nie, wydaje mi się, że mają jakiś cel. Coś ich łączy,
no
prawda?
Właśnie. My mówimy o ludziach bożych, o zgromadzeniu ludzi bożych.
Tak.
A żeby człowiek należał do Boga, to musi się Jemu ofiarować. Mhm. Bo ktoś powie, Bóg jest właścicielem wszystkich ludzi, pewnie, ale mówimy o innym trochę sensie, że nie wszyscy teraz czczą Boga na tym świecie.
Zgadzam się.
I trzeba troszkę zrobić od siebie rzeczy. W końcu trzeba się oddać Bogu, tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, wierszu 1. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże. Teraz cytuję według Biblii Gdańskiej, bo ja ją kocham i mam...
Przez miłosierdzie Boże, tak? Przez litości Boże.
Przez litości Boże.
Tak.
Abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbą. Czy służbę.
Czyli ta wasza służba jest rozumna.
No, ale jest ofiara żywa, ofiara święta, przyjemna i rozumna. Ale tu nie chodzi, żeby analizować ten wiersz w tych czterech wymienionych kierunkach, tylko to, że no, zachęca cię apostoł, byś ze swego ciała, czyli z siebie, złożył ofiarę. Jeśli to zrobisz, to możesz być członkiem zboru.
Rozumiem.
My, widzisz, no, to jest sprawa wewnętrzna. Możesz przyjść do zboru i powiedzieć, tak, złożyłem z siebie ofiarę. Co to znaczy? To znaczy, że się ochrzciłeś. Na zewnątrz to jest symbol chrztu.
Czyli podobnie jak w kościele zielonoświątkowym, tak, w rozmowie z tamtejszym pastorem, przyjęcie chrztu i oddanie życia Jezusowi świadczy o nowej jakości życia, którą przyjmuje człowiek.
Chrzest jest symbolem tego, co się dzieje w człowieku.
Zewnętrznym.
Tak, no,
tego,
tak,
co się dzieje we wnętrzu. Tak,
tak, jeśli wiesz,
rozumiem,
wchodzisz do wody i dajesz się zanurzyć, to jeśli jesteś szczery, tak, to robisz to dlatego, że ci serce tak dyktuje. bo się odmieniłeś, odmieniłeś swoje myślenie i chcesz służyć Bogu. I pokazujesz to przed wieloma świadkami, bo zawsze są ludzie, którzy to widzą, że ty zanurzasz się pod wodę, a więc umierasz, a Chrystus, pokazany przez tego, który cię podniesie, który stoi z tobą w tej wodzie, że ty się oddajesz Bogu i zmartwychwstajesz do nowego życia. Stare rzeczy przeminęły, teraz jestem nowym człowiekiem lub przynajmniej w deklaracji chcesz być, no i potem starasz się. Jeśli to zrobiłeś, no to możesz mówić, że jesteś poświęcony Bogu. I jeśli my wiemy o tym, że to zrobiłeś, albo wręcz widzieliśmy to, bo czasem się ludzie u nas chrzczą i to widzimy, tak? Mhm. To może być wtedy członkiem. I to jest problem nie naszego zboru, bo tu nie ma naszego zboru. To jest zbór Pana Jezusa. I w zborze Pana Jezusa mogą być tylko ludzie, którzy należą do Pana Jezusa, a nie pierwsi lepsi z ulicy, chociaż też skądinąd dobrzy. O to tu chodzi. My oczywiście nie potrafimy czytać serca i nie wiemy, kto jest naprawdę należącym do Jezusa, a kto tylko dużo i ładnie mówi o tym, ale Pan Jezus wie.
Rozumiem. Ale wnioskuję, że ten symbol pewien, tak, ten chrzest, to przyjmują osoby dorosłe świadomie, tak?
No tak, no bo cóż to za przyjęcie wiary w dzieciństwie, w niemowlęcym tam okresie.
Rozumiem. No i tu kolejne pytanie związane, można powiedzieć. Bo umarła mi babcia i martwię się w pewien sposób, co się z nią stało. Wiem, że nie chodziła do kościoła, ale była chrzczona. Znaczy chrzczona w kościele rzymskokatolickim. Nie wyznała Pana Jezusa swoimi ustami i swoim sercem. I teraz jest pytanie, czy ona mnie widzi, czy ona mnie słyszy?
Nie.
Tak powiedziała mi jedna koleżanka.
I dobrze ci powiedziała, ona nie istnieje teraz. Nie istnieje. Po prostu nie ma jej.
To co znaczy, że co, że moja babcia po śmierci umarła?
No sam powiedziałeś, że zmarła mi babcia. A ty byś chciał powiedzieć, że zmarła i żyje?
Ale jej dusza.
No, co? Jej dusza?
No, słyszałem w rozmowach z różnymi ludźmi, że jej dusza mogła pójść do piekła na przykład, dlatego no, że nie wyznała. Tak, tylko że boję się, czy ona tam nie cierpi. I chciałbym jej jakoś ulżyć.
I o co mnie pytasz w związku z tym?
Co się z nią stało? Gdzie ona jest?
Widzisz, to jest największy problem wśród chrześcijan. Jeden z największych problemów, bo pewno więcej jest takich wielkich problemów. Co się dzieje z człowiekiem, gdy umrze? Jeden ci powie, poszedł do nieba, chrześcijanin. Drugi, szczery chrześcijanin powie, no, sorry, w piekle jest, bo nie wyznał Jezusa. Trzeci powie, że leży na łonie Abrahama i on nie wie, co z nim jest.
No, a czyściec jeszcze.
No, katolicy powiedzą, katolicy, bo wiesz, ja jestem bardziej protestantem niż katolikiem. Badacze są bardziej protestanccy niż katoliccy, więc o tym czyśćcu zapomniałem. Ale to wbrew pozorom, ten czyściec to jest taki akt dobrej woli, którą widzę w tych teologach katolickich, bo oni chcą jeszcze ratować.
No tak, bo pastor zielonosiątkowców mówi tak, albo niebo, albo piekło. Ja mu mówię, to jest okrutne. On mówi, zgadzam się, piekło jest okrutne.
No tak, jak tak widziane, jak protestanci widzą, tak rozumiane, jak protestanci rozumieją, to jest okrutne.
Rozumiem. To czy ja mogę być epifanistą i korzystać z waszych spotkań, mimo że wierzę w to piekło i w Trójcę i w duszę nieśmiertelną?
Epifanistą to pewno być nie możesz, bo w zasadzie to jest, jak tam w pewnym momencie powiedziałem, takie pojęcie, które nie ma żadnej treści. Co to znaczy być epifanistą?
Nie wiem, badaczem. No
jak będziesz badaczem, to nie będziesz wierzył w Trójcę. Bo rozumiesz, że ona nie istnieje. Albo jak będziesz badaczem, nie?
Rozumiem.
To nie będziesz wierzył w nieśmiertelność duszy, bo nie ma o tym w Piśmie Świętym.
No tylko tak.
I teraz wracając do tej twojej babci. Twoja kochana babcia, niezależnie od tego, czy była zła, czy była dobra kobieta, gdy zmarła, przestała istnieć. Twoja babcia, moja babcia i wszystkich ludzi, babcie i dziadkowie, czyli wszyscy zmarli, idą do piekła.
No to jest straszne.
Ale.
Bo gdzie jest niebo?
Ale. Pan Jezus też był w piekle. Dawid modlił się w psalmie. Pan Jezus to...
Nie, no Pan Jezus w kościele rzymskokatolickim odmawiałem taką modlitwę, skład apostolski i stąpił do piekieł.
No żeby trzeciego, pouczyć.
Tak, trzeciego dnia zmartwychwstał. I zastanawiałem się, dlaczego Jezus był w piekle.
A Dawid mówi, nie zostawisz duszy mojej w piekle, ani nie dasz świętemu swemu oglądać skażenia. Psalm 16, tak, cytowany w dziejach.
Z szacunkiem znalazłem tam słowo Szeol.
No,
a nie piekło
dobrze,
chyba.
Dobrze, no to używajmy oryginałów. No to Szeol. Ale i z szacunkiem w dziejach, jak to jest cytowane, to znalazłeś Hades. Bo w pierwszym psalmie, w Starym Testamencie Szeol, ale w cytacie
no, to zależy od przekładu jednym słowem.
Nie.
Piekło, Hades, Szeol, tak.
Jak cytujemy Stary Testament i byśmy umieli po hebrajsku mówić, to byśmy powiedzieli Szeol. Mhm. Ale jak ktoś zacytował werset ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie, czyli jak apostoł Piotr tam bodajże wygłasza kazanie i cytuje psalm, to on powiedzmy, no ma napisane, mamy to po grecku, tak? Mhm. No domyślamy się, że on tam mówi po hebrajsku czy po aramejsku wtedy, ale cytat jest po grecku, w piśmie. No, mamy te same, jest po grecku napisane, tak? Zgoda?
Tak.
No to jakie tam słowo jest?
Szeol? Tam będzie Hades.
Tam będzie greckie słowo i jest Hades, tak. Więc to są oryginalne
to znaczy?
Słowa. No właśnie. W kontekście Biblii co to znaczy? Nie ma żadnej myśli, żadnej pracy, żadnej umiejętności w grobie czy właśnie w Szeolu, bo tam jest Szeol, do którego zdążasz. To jest stan Szeolu, do którego poszła twoja babcia. Nie ma myślenia, czucia, rozumowania, wspominania i tak dalej.
Czyli nie żyje.
Nie istnieje. No nie żyje.
A jej dusza?
No nie żyje, to powiedziałeś, że nie żyje.
No. A jej dusza?
Nie istnieje.
To znaczy nie ma duszy?
Dusza się rozpadła.
Czyli moja babcia była duszą?
Twoja babcia, tak jak i ty i ja, była człowiekiem.
No tak.
A człowiek został stworzony w jakiś sposób przez Boga na początku. To jest opisane w piśmie, że stworzył wtedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Ja cytuję teraz Genesis 2:7. I teraz jest taka teza. I stał się człowiek duszą żyjącą. Mhm. Nie, że człowiek otrzymał duszę żyjącą, tylko stał się duszą. W wyniku połączenia tego tchnienia życia z ciałem, czyli ten żyjący człowiek, chodzący, ruszający się, czujący, uśmiechający się, patrząc, to jest dusza. No więc kiedyś nawet po polsku mówiła o martwe dusze, o właśnie, to jest ten
czyli nieobecni. Tak? Czyli jest nas w tym pokoju dwie dusze?
Tak. A martwe dusze to są tacy ludzie, nie?
Tak.
Wiesz, tam z literatury czy skądś.
No, którzy wzięli pieniądze i uciekli, a nie wykonali pracy.
Nie, nigdy ich nie było, tylko na ich konto ktoś wziął.
Mhm.
I nikt nie myślał o tym, wiesz, że to chodzi o te dusze w sensie teologicznym, tylko o ludzi. Rozumiem. Więc człowiek jest duszą, więc twoja babcia zmarła. Dusza zmarła.
Rozumiem, czyli po prostu nie żyje.
Nie ma jej. Bo wiesz, nie żyje to... dla chrześcijanina, czy dla tutaj Europejczyka,
właśnie,
to nie to żyje, czy żyje, to tak nie wiadomo, nie? Bo on nie żyje, ale żyje przecież, nie? Jemu jest lepiej czasem, bo w niebie załóżmy, nie?
Na przykład, tak.
To jemu jest lepiej niż nam, nie?
Tak.
A każdy płacze, nie?
Jak on no właśnie to mnie zdziwiło, dlaczego ludzie nie chcą iść do nieba.
No to masz odpowiedź, nie? Bo tak naprawdę intuicyjnie wiedzą, o co chodzi.
Ja rozumiem.
Tylko tu są te dwie warstwy, wiesz. Nauka, którą mają od dziecka, uważamy, że błędna, no ale każdy ma prawo mieć jakieś poglądy, tak. Również błędne. Ktoś będzie oceniał nasze poglądy, też powie, ale ten człowiek tam wygaduje głupoty. No, zdaję sobie z tego sprawę. Mhm. Więc to są dwie warstwy, wiesz, ta intuicja, która mówi, że jak życie się kończy, to jest to gwałt na naturze, wiesz? To jest coś przeciwko...
Znaczy każdy chce żyć tak naprawdę,
bo to jest przeciwko naturze, że człowiek umiera. To nie jest naturalny stan, że człowiek umiera. Pierwotnie człowiek nie miał umierać. Mhm. Ten w raju Adam miał nie umierać. I każdy to wie, wiesz?
tylko się nauczył, że do nieba, nie? I ja widzę te radości na cmentarzach, nie?
No, zgadza się, na pogrzebie babci było podobnie.
No właśnie, ale oczywiście duchowny powie, anielski orszak niech twą duszę przyjmie. I bardzo miło jest pocieszyć tych strapionych pogrzebników, że oto dusza naszej siostry jest u Pana.
Tak.
Ale, Sławek, nawet dusza papieża Jana Pawła II jeszcze nie jest u Pana. Dopiero będzie, gdy będzie kanonizowany. No, ja nie chcę wchodzić w te meandry katolickiej nauki na ten temat, ale na 99% twierdzę, że tak jest.
Rozumiem. Może przejdźmy na takie tematy mniej głębsze i łatwiejsze do pojęcia. Dar języków. To znaczy w Gościu Niedzielnym z dnia 1 września 2013 roku czytam, że Kościół katolicki stoi niejako bezradny wobec tego daru, tego objawienia. Często duchowni są zakłopotani, ponieważ jedni mówią, że jest to objawienie mocy Bożej, tak? Drudzy mówią, to nie ma sensu, to jest mowa, która nie ma sensu. I jak to jest? Czy u was może też są nabożeństwa i mówicie na językach?
My nie wierzymy w dary języków obecnie. Inaczej, wierzymy, że były takie dary w pierwotnym Kościele i przeminęły wraz z pokoleniem apostołów.
Ja pytam dlatego, że ostatnio wizytując pastora Nachtmana w zborze zielonosiątkowym w Kędzierzynie Koźlu, słyszałem za drzwi, jak wyglądało takie nabożeństwo modlitewne. I właśnie tam słyszałem coś, co chyba nazywa się głosami, tak? Były to niezrozumiałe treści. Mówiąc szczerze, trudno mi je ocenić. Być może były to szczere modlitwy, ale ja ich nie mogłem zrozumieć.
Sławku, na pewno szczere, bo trzeba założyć, że ludzie są szczerzy, wiesz? Natomiast tu chodzi o to, że poza dwoma przypadkami ogólnego wylania Ducha Świętego,
raz. Piotr przy Żydzi, tak? Dzień Pięćdziesiątnicy.
No mam na myśli tak, tak. Uczniów zgromadzonych
tak
w górnym
jest,
pokoju.
Żydowskich. I drugie to było Korneliusz, prawda? Tak. Podobne.
Poza tymi tak. ogólnymi dwoma przypadkami
tak.
dary ducha były przekazywane przez ręce apostołów.
Nałożenie rąk.
Chyba, że ktoś znajdzie, że jeszcze kto inny mógł dać.
Rozumiem. Dobrze, a uzdrowienia? Bo teraz jest taki werset. Jeśli choruje kto między wami, niech zebiorą się starsi zborowi, czyli ty, i nałożą ręce. Prawda? Ja mam taki kłopot. Moje ręce nie są zbyt ładne, dlatego że nabawiłem się egzemy. Modliłem się już kilka lat o to, żeby ta egzema ustąpiła. Czy możesz poprzez nałożenie rąk spowodować, żeby ta egzema opuściła moje ciało?
A pamiętasz, co powiedział apostoł Paweł Tymoteuszowi? Odnośnie jego słabego żołądka.
Ma pić wino rozcieńczone chyba,
no,
tak?
No widzisz. Dlaczego?
Czyli co, mam iść do lekarza?
Chyba to byłoby lepsze.
Rozsądne? No tak, ale no, po co ten werset?
Widzisz, takie rzeczy jak fizyczne uzdrowienia, jak dary ducha, to się jedno z drugim wiąże. To były ważne sprawy w Kościele pierwotnym. Ktoś powie, no to dlaczego nie mogą być dzisiaj? Myślę, że dlatego, że cel, dla którego były dane, przeminął. Chodziło o to, aby na rozruchu Kościoła wesprzeć go takimi cudami. No jest powiedziane, grzesznik, gdy wejdzie do was i gdy mówicie i mówi, objawicie mu grzechy, to powie, o wielka rzecz, tak? Parafrazuję pewien cytat. To już nie jest potrzebne, bo teraz już nie trzeba chrześcijaństwa promować w świecie.
Rozumiem. To znaczy, wydaje mi się, że twój pogląd jest tu odosobniony, dlatego że właśnie pastor Kościoła Zielonoświątkowego bardzo dużo mówi o ewangelizacji i o uczniostwie.
Ja nie w tym sensie mówię, że nie trzeba...
To ewangelizacja nie jest potrzebna?
No, ale nikomu chyba nie musisz mówić, że to jest Chrystus.
W takim, wiesz, znaczy, werbalnym
powiem
sensie. Powiem tak, 99% społeczeństwa to chrześcijanie. Prawda?
No, oczywiście, że powiesz mi zaraz, ale co to za chrześcijanie?
Ale co to za jakość?
Dobrze, ale tu nie mówimy o tym. Mhm. Ja mówię o takiej sytuacji, gdy nikt nie znał chrześcijan, nikt myślał, że to jest jakaś nowa religia, nowa sekta, taka jak wiele, i agresywnie się rozwija. I na tym etapie, na styku pogaństwa z chrześcijaństwem, potrzebne były te rzeczy.
pierwotnym kościele. I teraz wracając do tych uzdrowień, tak?
No, do tych moich dłoni.
No to bym cię zalecił iść do lekarza. My nie praktykujemy tego, co wiem, że inni praktykują, uzdrawiania.
Znaczy, to mi się bardzo spodobało, dlatego, że to ten problem mnie naprawdę trapi.
No nikt niech cię uzdrowią.
To znaczy, to nie jest tak lekko, dlatego, że dowiedziałem się, że nie zawsze to uzdrowienie następuje. Nie?
Problem jest w tym tekście taki, że wielu odczytuje go dosłownie. To jest fragment listu Jakuba.
Bo on jest jasny.
No, nie jest to koniecznie dosłowna mowa. Jest tam wiersz wcześniej, że ktoś sfrasowany, ktoś strapiony, niech się modli. A jeśli ktoś choruje, no to niech zawoła. Tylko zwróć uwagę, że ta choroba jest związana z grzechem człowieka w tym tekście. Non stop jest powiedziane dwa razy o tym.
Czyli choroba duchowa?
Ja myślę, że to chodzi o chorobę duchową wynikającą z... Bo jeśli grzechu się dopuścił, dlaczego chorobę wiąże apostoł Jakub z grzechem? Czy każda choroba jest skutkiem grzechu?
Nie, genetycznie dziedziczone są choroby, prawda? Czasem rodzi się dziecko, które jest chore już od urodzenia.
No, urodziło się, nic nie zgrzeszyło, dokładnie, jest chore, tak?
Więc no, to choroby, są takie smutne rzeczy.
Pewnie, że niektóre choroby mogą być skutkiem jakiegoś indywidualnego grzechu, ale nie wszystkie. A tam jest to związane z grzechem, tak? I drugi raz potem na zakończenie tego wiersza też jest o tym powiedziane. Dlatego my odnosimy do chorób duchowych. Radzę ci, abyś kupił maść wzrok naprawiający, mówi w Apokalipsie. To co, myślisz, że on tam mówi o tym, idź do apteki?
Nie wiem.
On tam mówi o tym, abyś nauczył się duchowo widzieć. Czyli on cię uleczy, tak? Z chorych oczu.
Rozumiem. Czyli to wzrok jest tak, duchowy, tak?
Wzrok duchowy, wzrok choroby duchowe, tak. O to naszym zdaniem tam chodzi. Ale szanuję poglądy tych ludzi, którzy uważają inaczej, aczkolwiek nie wierzę tak jak oni.
Rozumiem. Teraz tak. Kolega ateista zacytował mi, mówi, wiara to emocje. I właśnie, czy emocje to dobry doradca w kwestiach wiary?
Co to są emocje?
Jesteście grupą charyzmatyczną?
Ale możesz mi sprecyzować, co to są emocje?
Podnoszenie rąk, klaskanie, no, uwielbianie.
Podnoście czyste ręce do modlitwy, mówi Paweł.
Złe to jest?
Dobre.
Czyli
podnoście czyste ręce.
W zborze świeckiego ruchu misyjnego Epifania, jeśli będę chciał chwalić Boga radosnym śpiewem, podniosę ręce, to nikt nie powie, że źle robię.
Nie praktykujemy tego, ale dlaczego miałby ci ktoś powiedzieć, że źle robisz, gdy podnosisz ręce do modlitwy? Jeden ma ręce złożone, drugi ma ręce podniesione, tak? Może być różnie. Natomiast co to ma wspólnego z emocjami, powiedz mi? Co to są emocje? Bo ja nie za bardzo rozumiem to słowo w tym kontekście, wiesz? Wszystko jest emocją. Mój pies nie ma mimiki, tak? Ja mam mimikę, więc gdy ruszam moimi mięśniami, to widzisz, co się ze mną dzieje, tak? Uśmiecham się, podnoszę tu, marszczę brwi. To jest wszystko skutek tego, co u mnie zachodzi we
psychice, wewnętrzu psychiki.
No tak, tak. I to są moje emocje, tak? Ale ty mnie pytasz, czy to jest potrzebne do wiary?
Czy są dobrym doradcą?
A miłość jest emocją?
Uczuciem.
A jest jakaś różnica?
Chyba nie.
Ja nie wiem. Ja szczerze mówiąc nie wiem.
Prawdę mówiąc też nie wiem, ale...
Więc ja podejrzewam, o co ci chodzi, nie? Wiesz, mogę wziąć gitarę, pięknie zagrać, czy tam źle zagrać, wzbudzić w ludziach fajne uczucia, tak?
Tak, emocje radości, tak? Na przykład, tak?
No zdarzało się, że się coś dzieje, ktoś powie ładny wiersz, ktoś ładną piosenkę zaśpiewa, ktoś płacze. W związku z tym. To złe jest?
Nie.
Tak, ale no, na tym nie możesz budować całego życia. Bo trzeba trochę mieć wiedzy o Bogu.
Rozumu?
Konkretnej wiedzy o Bogu. No bo, wiesz, widziałem wiele sytuacji takich ludzi rozentuzjazmowanych,
tak,
którzy właśnie radują się w taki, bym powiedział, widoczny sposób. Podam taką sytuację. W zakładzie karnym widziałem. Takich właśnie fajnych chrześcijan, skazanych. Aleluja, chwała Panu i te wszystkie właśnie takie, nie? No ale jak to opadło, to gdzie ci ludzie poszli? Gdzie oni są? Ja wiem, gdzie oni są. Dalej babrają się w grzechu. No więc co im te emocje dały? Jak nie ma tego korzenia.
Ugruntowania.
No właśnie, tej kotwicy.
Rozumiem.
A emocje, czyli tak jak tu zdaje się próbujemy je zdefiniować, to one nie prowadzą do głębokich, takich ostatecznych, bym powiedział, rozstrzygnięć.
Dobrze, a w jaki sposób staracie się udowodnić wasze doktryny szafarskie? Chodzi mi o egzegezę, hermeneutykę.
Czy Jezus jest Zbawicielem?
No jest.
A musisz tego dowodzić?
No, Pismo w bezpośredni sposób mówi.
No, Pismo mówi, jaki jest Bóg, jaki jest Jezus, Pan Jezus, tak?
Czyli badacze Pisma badają Pismo. No, jak się rzeczy mają, tak?
To taka tautologia wyszła, ale tak przynajmniej powinniśmy robić. Mhm. Ale ja wierzę w to, że i ci, którzy się nie nazywają badaczami Pisma, też badają Pismo.
Jasne. Czy rzeczy są rzeczami Bożymi? Tak usłyszałem, nie? Jeżeli są Bożymi, przyjmują.
No i każdy z nas dochodzi do różnych wniosków. Tak. I nie powiem chwała Panu, bo tutaj w tej, jak nie mamy zgodności, to nie mogę tak powiedzieć. No ale tak jest, nie? Mhm. Że jedni i drudzy, badając Pismo Święte, dochodzą do odmiennych wniosków na dany temat.
No właśnie.
Więc jak my radzimy sobie z takimi problemami? Więc to jest sprawa dosyć złożona, ale bym to tak mógł streścić, że jest kilka takich podstawowych rzeczy, które każda nauka, jeśli jest Boża, powinna spełniać. Ja ci je szybko wymienię, jeśli pozwolisz.
Dobrze.
Ma być zgodna sama z sobą, ma być zgodna z każdym ustępem czy wierszem Biblii. No to chyba jest spójne, nie?
Tak, to jest dobre.
Z każdą doktryną, czyli inną nauką Biblii, musi być zgodna. Z charakterem Boga musi być zgodna. O, i to jest ważne kryterium.
Czyli, że na przykład jest miłosierny, sprawiedliwy, mocny, tak?
Tak. Bo jeśli, wiesz, wyjdzie nam z Biblii, że Bóg nie jest taki, to chyba trzeba tą doktrynę odrzucić, nie?
Jasne, jeżeli okazałoby się, że Bóg jest kłamcą na przykład, prawda?
A no właśnie.
Nie może być kłamcą.
Gdyby w wyniku naszych spekulacji nad tekstem biblijnym doszło, że kłamie, no to widać, że coś nie gra, nie? Czyli z charakterem Boga. To jest bardzo ważne kryterium, moim zdaniem, bo ono pokazuje, w jaki sposób powinniśmy myśleć o Bogu. Z okupem Chrystusa musi być zgodna, a nie przeciwko.
Z ofiarą, tak?
Z ofiarą Jezusa, tak. Z faktami, no bo nie może być przeciwko faktom. W Biblii nie ma pomyłek, nie ma błędów. No takie zdarzają się kopistów błędy, tak? No, ale generalnie Biblia jest zgodna z faktami, z rzeczywistością. No i ostatnie musi być ta nauka, którą próbujemy uzgadniać, musi być zgodna z celami Biblii, wiesz?
Czyli w ten sposób uzasadniacie nauki, w które wierzycie. Próbujecie, tak?
Testujemy je.
Testujecie je, sprawdzacie.
Tak,
rozumiem. I przyjmujecie, jeśli spełnia te kryteria, no,
tak,
odrzucacie,
wiesz,
jeśli...
A te cele Biblii, to jest tak, jak powiedziane było w liście do Tymoteusza, by człowiek Boży był wykształcony ku wszelkiej sprawie dobrej, tam odpowiednio wyćwiczony. No więc o to chodzi właśnie, nie? Żeby się nadawał. Nadawał, żeby się.
Rozumiem.
Dla Boga celów. Więc cele Biblii są takie, że prowadzi człowieka do pobożności.
Do zbawienia.
Ale oczywiście to jest finał. Natomiast po drodze jest pobożność, uczciwe życie i te wszystkie dobre sprawy, podobieństwo do Chrystusa, do Boga, nie?
Rozumiem. Może tak, kończąc już powoli nasz wywiad, chciałbym zapytać, jakie projekty i jaką działalność prowadzicie w Polsce? Ewangelizujecie? Prowadzicie jakieś zebrania w zakładach karnych, zebrania jakieś publiczne, może grupy domowe? Dzieje się coś?
Wiesz, Sławku, ja nie mam upoważnienia od nikogo, aby się wypowiadać za całość. Ja tu wypowiadam się jako ja, powiedzmy, nie?
Rozumiem.
I mogę ci powiedzieć, co ja uważam na ten temat i co my robimy. Ale co ma całość robić?
Co robi wasz zbór w takim razie? O.
Robi wykłady publiczne, czasem robi jakiś kolportaż. Część z naszych ludzi działa w zakładach karnych.
Widziałem też ogłoszenie Biblia za darmo, tak? To na Oławskiej 6,
tak,
to jest budynek naszego zboru, tak?
Tam jest
we Wrocławiu.
Jeśli ktoś chce dostać Pismo Święte, to musi wejść na pierwsze piętro do nas i tam...
Nie zjecie go?
Nie. I może przyjść po prostu i otrzyma egzemplarz.
Za darmo.
Gedeonicki, tak.
Za darmo.
No za darmo, no. Rozumiem. Biblia jest za darmo.
A takie pytanie jeszcze pomocnicze. Czy przyjąłbyś ode mnie, mam takie czasopismo Chrześcijanin, ono wydane jest przez Kościół Zielonosiątkowy, parę broszur wydanych przez Wolnych Chrześcijan. Wolno ci to wziąć ode mnie?
Ale nie rozumiem, dlaczego pytasz?
No mam takie rzeczy. Chciałbyś przejrzeć, przeczytać?
No ale...
Spotkałem się już kiedyś z odmową jednego z pastorów, tak?
Bo właśnie chciałem przetestować tło tego pytania.
No i on mi powiedział, że on nie może wziąć.
Wiesz, bo ty przychodzisz jako, powiedzmy, dziennikarz i mówisz, a ja mam dla ciebie literaturę, to ty jesteś od kogoś, tak?
No nie, ja pytam, a, czy
rozumiem.
To mi wolno.
Czy po prostu, czy my mamy taką postawę otwartą, to chcesz, żeby...
No, coś w tym rodzaju, bo na przykład pastor kościoła zielonosiątkowego mówi jasno, weźmie i sprawdzi, czy to jest Boże. Ja mówię, dobrze, dobrze robi.
No ja też nie mam żadnych oporów, żeby czytać tak zwaną cudzą literaturę.
Epifania wam nie zabrania.
Nie.
Nie ta organizacja.
Wręcz przeciwnie, zachęca nas do badania tego i porównania z tym, co my wierzymy.
Mhm. Rozumiem. To czego mogę nauczyć się od epifanistów?
To jest dobre pytanie. Nie umiem na to odpowiedzieć tak wprost. Czego możesz się nauczyć od epifanistów?
Czyli trzeba przyjść na ulicę Ławską 6 i spróbować.
Przychodzi do nas taki człowiek od jakiegoś czasu. Tak i nie. Dziwny, no ale powiedzmy tam. Przychodzi. On już chce na mównicę wejść. Nie? Koniecznie nam coś tam nauczyć. I zawsze ma oczywiście sprzeciw, bo nikt go nie chce tam wpuścić. Nie? Jakiś świeży z ulicy człowiek. Mówię, proszę pana. Przychodzi pan do społeczności ludzi, którzy mają jakiś schemat postępowania na nabożeństwie. Żeby się pan dostał na mównicę, to trzeba z kilka lat pochodzić i się czegoś dowiedzieć.
Tak.
Więc wtedy się pan będzie uczył. Ale on, no nieważne. No, więc ja ci nie umiem powiedzieć, czego się możesz nauczyć, tak? Mhm. Natomiast jestem przekonany, ale to chyba każdy chrześcijanin powie, który jest aktywnym chrześcijaninem, że jak przyjdziesz, to się dowiesz wiele o Bogu. Wiele o prawdziwym Bogu. Bo my oczywiście wierzymy, że Bóg, którego wyznajemy, jest Bogiem prawdziwym i że my Go chwalimy w duchu i w prawdzie. Tak?
No tak.
I tak oczywiście każdy, z którym będziesz rozmawiał, ci powie.
Oczywiście.
I wcale nie dziwne, że tak powie, bo gdybym ja uważał,
że wierzysz w fałsz, to byś w niego nie wierzył.
Że inni lepiej wierzą, to bym chyba tam poszedł. Nie?
A, to jest ciekawe. No właśnie. Czyli jednak jakąś wiarę masz w to, że badacze Pisma Świętego, epifaniści, posiadają pewną prawdę.
No tak, bo gdybym wierzył, że posiadają same błędy, to bym wolał na rowerze pojeździć w niedzielę.
Dobrze, rozumiem. I na koniec, wizja końca świata, według ciebie, co nas czeka w przyszłości? No i najważniejsze, czy Ziemia będzie spalona przez Boga? O,
Sławek, wizja końca świata, czy wizja... No właśnie, bo koniec świata, wiesz, tu ustawia nas w katastrofie.
No nie, się tak? Tak, ale tak, wiesz, jest rok 2014.
No.
Liczyłem na to, że może ten koniec świata nastąpi.
Dałby Bóg.
Ja się bałem.
Sytuacja jest taka, że jak Eliasz stanął na górze przed Bogiem.
Choreb.
To była Choreb góra?
Chyba tak.
Tego nie pamiętam. Dobra, stanął na górze, tak?
Tak.
Doświadczył ogromnego wiatru. Pan nie był w wietrze. Doświadczył trzęsienia ziemi.
Ale Pana nie było w trzęsieniu ziemi.
Doświadczył na końcu...
ognia.
I Pan nie był w ogniu. A za tymi trzema rzeczami przyszedł głos...
Powiew łagodny, tak?
No,
tak,
zależy od przekładu. Głos łagodny. Cichy i wolny
tak
według Biblii Gdańskiej.
Pamiętam, oczywiście.
A więc można dodać...
Wizja Eliasza na górze Choreb.
Tam właśnie Pan był, tak bym dodał.
Tak.
A więc te trzy kataklizmy. To jesteśmy w tym czasie, my tak wierzymy, że jesteśmy w czasie tego właśnie. Pierwszy już minął lub nie minął, drugi,
czyli
trzeci.
Tak zwany termin wielkiego ucisku?
No to są
coś
elementy
takiego,
wielkiego ucisku. I się zakończy ten świat zniszczeniem tego porządku rzeczy, zniszczeniem świata. Słuchaj, Pan Jezus powiedział do uczniów, gdybyście byli z tego świata, świat by was miłował. Tak powiedział?
Lub
prawie tak. No więc jaki on miał świat na myśli?
Ja myślę,
kosmos?
Że... Nie, oczywiście. No, byli ziemianinami.
Po prostu porządek rzeczy.
Porządek rzeczy,
jest,
tak.
I ten świat właśnie, ten porządek rzeczy będzie zniszczony, unicestwiony.
A sama Ziemia jako kula ziemska?
Na wieki stoi, mówi kaznodzieja Salomonowy. Na wieki stoi.
Czyli nie muszę się bać o to, że Ziemia zostanie zniszczona, spalona i zniknie. Z kosmosu.
No niektórzy tak twierdzą. No. Czy na Stoicheje będzie rozbita.
Rozumiem. Mam jeszcze wiele pytań, ale zdaję sobie sprawę, że rozmawiamy już dość długo. Bardzo dziękuję. Andrzej Kaliszczyk, tak? Starszy zboru. Pana,
jeden ze starszych zboru, bo tu nie jest tak, że zbór ma jednego. Głową zboru jest Chrystus, Pan Jezus. Członkami zboru są ci, którzy ofiarowali swoje życie Bogu.
I usymbolizowali to przez.
I ci ludzie spośród siebie wybierają tych, których uważają za odpowiednich, by ich nauczać. I takich chyba w zborze naszym jest 9 czy 8. 9 chyba.
Rozumiem.
Ale za rok może, jak mnie nie wybiorą, to będzie jednego mniej.
Rozumiem.
Albo więcej, jak ktoś inny jeszcze wejdzie. Także.
No i taka kilku struktura. Diakonów, tak? Widziałem jeszcze.
I kilku pomocników, tak. I to jest wszystko, co trzeba powiedzieć o Ewangelii, jeśli chodzi o te urzędy. Są starsi diakoni, a tym kończy się hierarchia niepłatna i tak dalej. O tym mówiliśmy wszystkim.
I bardzo dziękuję w takim razie za to, że zechciałeś ze mną porozmawiać. Z bratem Andrzejem Kaliszczykiem rozmawiał Sławomir Szczepaniec.
Dziękuję również.